fuzje i przejęcia w czasach kryzysu. 2 kwietnia 2009-000. Cykle koniunkturalne znów pokazują swój wpływ na dynamikę transakcji fuzji i przejęć. Są inwestorzy, którzy czekają, aż firmy się wykrwawią i aktywa będą jeszcze tańsze. Dynamika transakcji. Ampersanta zawsze słabła w okresie dekoniunktury. Tak dzieje się i tym razem. Przede wszystkim zmalała wielkość transakcji, a nie ich liczba. Jednak wychodzenie z fazy kryzysu będzie związane z przejęciami. Gdy kurczą się rynki, czyszczą się te, z których wypadają słabsze firmy. W latach 20 poprzedniego wieku postępowała koncentracja pozioma. Gdy powróciła koniunktura, dominowała koncentracja pionowa, firmy rozbudowywały się, przejmowały dostawców bądź nabywców. Wydłużając łańcuch wartości, nie było potrzeby wzmacniania się w ramach sektora. W latach 60 była moda na dywersyfikację, na nowe biznesy. Powstawały konglomeraty, ale już na przełomie lat 70 i 80 kryzys gospodarczy, który zaczął się od kryzysu paliwowego, znów spowodował reorientację strategiczną. Był to powrót do core business, do rdzennego biznesu. Trwało czyszczenie rynków, a proces ten Rafał Śmigórski, partner w Grant Thornton Frąckowiak, nazywa wyszczuplaniem. Później pojawia się globalizacja, rozwój firm przez pączkowanie, odchodzenie daleko od własnego biznesu, odrodzenia firmy. Z takim kierunkiem rozwoju transakcji, fuzji i przejęć weszliśmy w obecny kryzys. Co nas czeka? Trochę naiwnie myśleliśmy, że klasyczne teorie cyklu koniunkturalnego odchodzą w niepamięć. W czasach dotkliwego kryzysu powróci koncentracja albo reorientacja. Na pewno nie będzie powrotu do dywersyfikacji i konglomeratów. Dochodzimy do sytuacji skrajnej. Także w Polsce są już firmy, które mają problemy z płynnością. Bank domaga się zwrotu kredytów. Brakuje środków na finansowanie działalności. Pierwszy krok. Zarząd przedsiębiorstwa próbuje ratować wynik finansowy. Później jest ratowanie płynności. Gdy nie można jej obronić, minimalizuje się straty z inwestycji. Firmy chcą się sprzedać. Trwa gorączkowe poszukiwanie inwestora. To dramatyczne wołanie o pomoc, którego banki nie słyszą. Sprzedający mogą tylko marzyć o dobrych cenach. S.153846 Kryzysowe trendy. Wzrasta natężenie walki konkurencyjnej. Czeka nas fala likwidacji i upadłości. Firmy, które rozwijały się przez dywersyfikację, uciekają zwłaszcza z takich biznesów jak deweloperka. Wychodzą z inwestycji, by pozostać tam, gdzie są silne i mają duże udziały w rynku. Są branże, które zaczynają się wewnętrznie dogadywać. Ocenia Rafał Śmigórski, partner w Grant Thornton Frąckowiak, zaczynają dzielić się rynkiem i dojdą do wniosku, że potrzebne są silniejsze związki kapitałowe. Oto powód, dla którego zainteresowanie transakcjami. Ampersanta już rośnie. Za 2 czy 3 lata rynek zmieni strukturę. Teraz mamy okres wyciszenia. Banki się usztywniły. Giełda nie jest miejscem, gdzie łatwo pozyskuje się kapitał. Prędzej czy później dojdziemy do momentu, gdy firmy zaczną się wykrwawiać, bo mają kłopoty z płynnością. Będą wymuszone wyjścia z inwestycji, sprzedaż pewnej części majątku. Jednak są przedsiębiorstwa, które mają zasoby kapitałowe, zgromadziły nadwyżki, zoptymalizowały swą działalność i wyruszą na łowy. Te firmy czekają, by przeprowadzić konsolidację. Czekają, by cena jeszcze spadła. Jakie podmioty warto przejmować? Przede wszystkim firmy, które się zatkały, mają kłopoty z finansowaniem bieżącym, ale mają swoją tradycję, swoje miejsce rynkowe. Warto szukać organizacji o ugruntowanej pozycji, mających znaczny odsetek stałych klientów, które nadal mają rezerwy proste, nie uszczelniły sposobu zarządzania gotówką, a wpadły w problem z kredytem obrotowym. Dynamika zdarzeń jest o wiele szybsza, niż działo się to przy poprzednich kryzysach. To powinno dotyczyć także fuzji i przejęć. Dezinwestycje poprzez podział firmy nie są w Polsce popularne, ale mogą być atrakcyjne, więc warto je mieć w portfelu działań. S.153847 Strategiczne wybory. Pieniądze mogą trafić do spółki bądź do właścicieli. To powinno zaważyć na ocenie atrakcyjności transakcji. Istotne są też aspekty podatkowe. Prosta transakcja to zakup udziału w akcji. Akcjonariusze wychodzą ze spółki w zamian za ekwiwalent pieniężny. Przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym powstaje już przy zawarciu transakcji, nawet jeśli płatności są rozłożone w czasie. Czy sprzedający musi zapłacić podatek od pieniędzy, które nie są jeszcze w jego dyspozycji? Niekoniecznie. Cena może być podwyższana, stanie się ceną należną po 2 czy 3 latach. Ciekawa alternatywa dla poprzedniej transakcji to podwyższenie kapitału przez inwestora przy umorzeniu akcji posiadanych przez dotychczasowych wspólników. W pierwszej kolejności inwestor podwyższa kapitał w spółce, uzyskując udziały. Potem przeprowadzane jest umorzenie udziałów dotychczasowych udziałowców, którzy uzyskują środki pieniężne wypłacane ze spółki, a to są pieniądze wpłacone przez inwestora na pokrycie kapitału. Po co to umorzenie? Dla osoby fizycznej, której udziały są umarzane, nie ma różnic podatkowych. Natomiast dla osób prawnych powstaje możliwość skorzystania ze zwolnienia z zapłaty 19% podatku dochodowego, na co zwraca uwagę dr Artur Milecki, menedżer w Grand Thornton Frąckowie. Wypłatę można uzyskać bezpośrednio od inwestora bądź od spółki poprzez dywidendę. Dywidenda może być formą realizacji transakcji. Kodeks spółek handlowych przewiduje dwie formy inkorporacji. Jedna firma wchłania drugą bądź jest to fuzja, gdy z dwóch podmiotów powstaje jeden nowy. Czy jest tu istotna różnica? Tak, bo jest to wejście w nowe tory działalności. Gdy z dwóch firm powstaje jedna i to nowa, jest wiele problemów. Dlatego dominują inkorporacje przejęcia. Także dlatego, że przy fuzji nie ma możliwości rozliczenia straty występującej w jednej ze spółek, nie ma efektu tarczy podatkowej. Podział firmy dezinwestycje najczęściej jest transakcją poprzedzającą przejęcie przez inwestora, który chce przejąć wyodrębniony biznes. Wydzielany jest majątek, który może być przeniesiony do istniejących spółek bądź do nowo utworzonej firmy. Hybryda. Częściowo do nowej, częściowo do już istniejącej. Interesująca jest sytuacja, gdy przy podziale akcjonariusze spółki dzielonej nie muszą przejmować udziałów w spółkach wydzielanych. To dobra droga na rozejście się wspólników, tym łatwiejsza, gdy spółka prowadzi dwa różne biznesy. W proces podziału można wpleść nowego inwestora. Przy zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa beneficjantem jest spółka, a nie jej akcjonariusze. Akcjonariusze nie wychodzą z biznesu. Spółka zyskuje środki na rozwój. To są tak zwane transakcje aktywowe. Umożliwiają odseparowanie się od historii, od zobowiązań finansowych. S. 153848. Poszukiwanie synergii. Magiczny efekt synergii jest motywem przeprowadzania fuzji i przejęć. Jednak prawdziwe efekty różnią się od oczekiwanych, choć tak być nie musi. W ostatnich latach grupy kapitałowe rosły rekordowo dzięki liczbie transakcjom. M. A. Najczęściej chodziło o to, aby zdobyć rynek, wykorzystując globalizację. Mniejszą wagę przywiązywano do uzyskiwania synergii, ocenia Maciej Richter, partner zarządzający w Grand Thornton Frąckowie. Firmy kupowano, wprowadzając później tylko niewielkie zmiany organizacyjne. Teraz, gdy trwa kryzys, w grupach kapitałowych tkwią rezerwy wynikające z niezrealizowanych synergii. Zaopatrzenie jest najwdzięczniejszym obszarem do uzyskiwania synergii. Prowadzimy większe zakupy, więc nasza pozycja wobec dostawcy jest silniejsza. Dylemat jest łatwy do zdefiniowania. Czy chcemy utrzymywać niezależne jednostki współpracujące ze sobą, czy też chcemy synergii? Efekt skali jest silny w większości branż. Wskazana jest centralizacja działalności operacyjnej. Nawet różnice w uzyskiwanym kredytowaniu okazują się zaskakująco duże. Z naszych doświadczeń wynika, że są to różnice 2-3%. Jest to zaskoczenie dla obu spółek, o czym przekonują się dopiero po połączeniu i po konsultacjach z doradcą, twierdzi Maciej Richter. Jak wdrażać synergię? Zaczynając od zaopatrzenia, by przejść do finansowania, a później do pogłębianych zmian wewnątrz organizacji. Efekt można osiągnąć przez ewolucję. Powołuje się zespół na czele z członkiem zarządu, który przeprowadza bolesny proces, ale musi mieć licencję na zabijanie. Ewolucyjne podejście potrafią przeprowadzać duże firmy, które mają już doświadczenie w przejmowaniu przejęć. Jednak najczęściej jest tak, że kupujemy firmę i dajemy jej dużą swobodę. Trwa stan przejściowy po uzyskaniu dwóch synergii dotyczących zaopatrzenia i sprzedaży produktów. Gdy przejmujemy kogoś z naszej branży, dobrze znamy rynek i przejmowaną spółkę. Korzystniejsze są zmiany rewolucyjne, ocenia Maciej Richter. Łatwo o błąd w ocenie efektów synergii. Są firmy, które utrzymują politykę zaopatrywania się u dwóch dostawców. Po połączeniu dwóch spółek znajdują innego, drugiego dostawcę i przepada oczekiwany efekt synergii. Często niedoszacowane są koszty reorganizacji. Wszystko opóźnia się w czasie, w porównaniu do założeń. To częste przypadki, bo menedżerowie są optymistami. Trudną sztuką jest precyzyjne zastosowanie metody wyceny. Tylko metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF umożliwia oszacowanie wartości synergii, zanim dojdzie do połączenia. Jednak teraz nastały takie czasy, że firmy sprzedaje się poniżej wyceny uzyskanej w DCF. S. 153849. Dwie strony księżyca. Przed niebezpiecznymi błędami powinno strzec due diligence. To proces, który prowadzi do znalezienia trupa w szafie. Naszym zadaniem jest szukanie ciemnej strony księżyca, mówi Akinkajode Robert Phillips, radca prawny, partner w kancelarii Domański, Zagrzewski, Palinka. Due diligence to typowa faza poprzedzająca transakcję, którą powinien przeprowadzić każdy kupujący, by poznać ryzyko prawne i podatkowe. Jednak wciąż jeszcze panuje przekonanie, że jeżeli spółka jest dobrze zarządzana, to prawdopodobieństwo, że znajdziemy trupa w szafie, jest znikome. To nie jest prawdą. Złudzenie polega na tym, że due diligence może być zbędne. Pewnego razu poproszono nas o sprawdzenie już gotowej transakcji, gdy kupującym była duża zagraniczna spółka i okazało się, że transakcja zawiera w sobie taki drobiazg, jak przejęcie nieruchomości, a na to nie było wymaganej wówczas zgody MSWiA. Całą transakcję trzeba było zatrzymać. Pamiętam przerażoną twarz dyrektora do spraw finansowych, wspomina Akinkajode Robert Phillips. Błędne są niektóre wyobrażenia, bo due diligence nie jest audytem prawnym, ponieważ bada się całości. To jest analiza wybranych umów, by powstał obraz spółki. Najbardziej popularne jest due diligence dla inwestora. Na popularności zyskuje due diligence dla sprzedającego. To dlatego, że spółki chcą się dowiedzieć, jak mają odpowiadać na powtarzające się pytania kolejnych potencjalnych inwestorów. Przejmowane spółki chcą się jak najlepiej przygotować do transakcji. To może zaważyć na płaconej cenie. Przygotowywane są różniące się od siebie due diligence. Inaczej jest, gdy chodzi o nabywanie udziałów, a inaczej, gdy nabywa się składniki przedsiębiorstwa. Ważne, czy dla inwestora jest to pierwsze zetknięcie się z nową branżą, wówczas due diligence powinno być bardziej rozbudowane. Jeszcze inaczej przebiega due diligence posttransakcyjne, przeprowadzane, by sprawdzić, czy nie ma trupów w szafie, które obniżałyby kwotę transakcji. Aktywne zarządzanie procesem badania polega na przedstawieniu wymogów stawianych przez wynajętą firmę doradczą. Dla procesu lepsza jest sytuacja, gdy menedżerowie wiedzą, jakie są oczekiwania. Proces polega na identyfikowaniu rodzajów ryzyka. Przykład. Potwierdzenie praw własności. Może się okazać, że brakuje dokumentów potwierdzających ciągłość praw właścicielskich, tytułów własności. Jednak to się często zdarza. Bardzo niebezpieczny rejon stanowią umowy o kontraktach handlowych. Bywa, że pojawiają się zapisy, iż w przypadku zmiany struktury właścicielskiej i sprzedaży udziałów dostawca może wypowiedzieć umowę długoterminową lub zmienić jej zapisy. Badane są prawa do znaku towarowego, czy stanowi własność spółki. Co może się zdarzyć? Okazuje się, że znak graficzny nie został przeniesiony na spółkę. Słyszeliśmy wyjaśnienia, że znak towarowy prawdopodobnie wymyślił prezes spółki, rysując coś na kartce. Due diligence jest korzystny dla obu stron transakcji. Zdarza się, że odnajdują się dokumenty, które uznawano za zagubione. Poznając rodzaj ryzyka, firma często potrafi znaleźć nowe rozwiązania, które minimalizują potencjalne zagrożenie. Wprowadzane są procedury naprawcze. Do umowy wprowadzane są też klauzule zabezpieczające interesy stron transakcji. Due diligence daje ochronę przed niebezpieczeństwami transakcji, dlatego warto zadać sobie trud i przejść tę drogę. Umowy inwestycyjne są dokumentami długimi i nudnymi, a każde zdanie w nich zawarte okazuje się istotne. Uważam, że to są dwie złote wiadomości, żartuje dr Marek Świątkowski, radca prawny, partner w kancelarii Domański, Zagrzewski, Palinka. Praktycznie nie ma jednego wzorca, który byłby powielany. Różnorodność tych umów wynika z czterech przesłanek, ze struktury transakcji, bo czasem jest nabywanie udziałów, gdy innym razem nabywanie udziałów jest związane z podwyższeniem kapitału. Jeżeli potrzeby kapitałowe spółki są duże, to trzeba je szczegółowo opisać. Przejmowana firma ma swoje oczekiwania, zdarza się, że inwestor zawiera szereg dodatkowych umów dotyczących rynków zbytu. Istotna jest rola osób, które dotychczas prowadziły spółkę. Trzeba dla nich stworzyć systemy motywacyjne, a w przyszłości drogi wyjścia z przedsięwzięcia. Wiele wspólnych przedsięwzięć kończy się odkupieniem udziałów przez jednego z inwestorów, to także warto przewidzieć w umowie inwestycyjnej. Trwa dyskusja, czy umowa inwestycyjna powinna przewidywać warunki rozwodu. Są zwolennicy i przeciwnicy. Przeciwnicy twierdzą, że w przypadku 90% rozstań strony umowy i tak znajdują powody, które nie zostały zdefiniowane w umowie. Tekst jest relacją z warsztatów CEO magazynu Top Managerów, fuzje i przejęcia. Jak powinien odbyć się proces? M. Ampersand A. By inwestycja przyniosła założone przez menedżerów cele,